myślę, że
znamy Abrahama, znamy Abrama, wiemy, kim był, wiemy, czego dokonał. Czym wyróżniał się Abraham czy Abram? Z jakich wielkich czynów go znam?
Myślę, że ta historia nie jest zaliczana przez nas do jakichś znaczących historii w jego życiu, prawda? Od jakieś tam wydarzenie, jakich wiele w życiu każdego człowieka, jeden z momentów, ale myślę, że pod wieloma względami był to moment ważny i kluczowy, chociaż może no nie był tak spektakularny, prawda, jak złożenie swojego syna Izaaka na ofiarę, prawda, czy no nie wiem, te odbicie Lota z rąk tych, którzy go uprowadzili, czy ta modlitwa słynna, kiedy targował się z Bogiem i doszedł aż do 10 sprawiedliwych, prawda? Ani ten moment, kiedy wyszedł przed namiot, policzył gwiazdy i, jak mówi Boże Słowo, uwierzył. Uwierzył Bogu na Słowo, chociaż wszystko jakby wskazywało na to, że to, co obiecuje Bóg, nie jest możliwe, a jednak Abraham uwierzył Bogu. Wiecie, ta historia wydaje się zupełnie zwyczajna, banalna, taka normalna, w której no nie ma jakby nic wielkiego, prawda? Każdy z nas ma w życiu różne takie historie i można powiedzieć, że to nic nadzwyczajnego. Ale spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu wydarzeniu, a być może uda nam się zauważyć tu coś, co może być ważne dla nas dzisiaj. Myślę, że wiemy o tym, że Abraham był wcześniej w Egipcie, ponieważ głód, który zapanował w kraju, zmusił go, żeby poszedł do Egiptu. Z tego Egiptu no, został jakby tak trochę wypędzony, dlatego że oszukał Faraona, mówiąc, że Sara to jest jego siostra. Powstało tam małe zamieszanie z tego powodu. Abraham wychodzi z Egiptu i znajdujemy go właśnie w takiej sytuacji, kiedy Abraham, czytamy w pierwszym wersecie, wyruszył wtedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. Widzimy Abrama, który jest w drodze, wędruje, podróżuje, tak jak Bóg wcześniej powiedział mu, żeby wyszedł ze swojej ziemi i udał się na miejsce, które ja ci pokażę. Widzimy i znajdujemy Abrama, który jest w drodze ze swoją żoną i z całym swoim dobytkiem. Abramowi towarzyszy również Lot. Lot, który jest jego bratankiem, synem brata Abrama. Co robi Lot z Abramem? Bóg powiedział do Abrama, żeby wyszedł, do Lota nic nie mówił, ale myślę, że panowie muszą się lubić, tworzą rodzinę, są bliscy sobie. Lot wyrusza razem z Abramem, chociaż wcale nie musiał tego robić. Mógł pozostać w Haranie, a jednak wybrał wędrówkę i towarzystwo swojego wuja. Myślę, że to dużo mówi na temat tych relacji, jakie były, prawda, między Abramem i Lotem. W drugim wersecie czytamy: Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. Abram jest bogaty. Abram jest bogaty, można powiedzieć nawet bardzo bogaty. To dobrze, prawda? W Starym Testamencie bogactwo jest jakby takim synonimem Bożego błogosławieństwa. Abram nie musiał się martwić o wiele rzeczy. Nie musiał się martwić, skąd wziąć pieniądze na opłacenie rachunków. Nie musiał się martwić o wiele rzeczy, o które ludzie muszą się martwić, kiedy nie są bogaci, kiedy są biedni. Wiele trosk związanych z życiem codziennym jakby go nie dotyczyło, prawda? Nie dotykało. Chociaż jak wiemy, Abram miał swoje troski i swoje zmartwienia, ale one nie dotyczyły tych spraw materialnych. i wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betel i Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz, tam wzywał Abram imienia Pana. Abram wędruje sobie, bogaty Abram wędruje sobie z miejsca na miejsce, zatrzymuje się to tu, to tam, wraca do miejsc, gdzie już wcześniej był. Nie tylko jest zamożny, ale jest też pobożnym człowiekiem. Widzimy go, że chociaż przy takim wielkim dobytku na pewno musiał być człowiekiem bardzo zajętym, prawda? Żeby tego wszystkiego doglądać, znajduje czas na zbudowanie ołtarza i na społeczność z Bogiem. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Również Lot jest zamożnym człowiekiem. I co widzimy? Dwóch krewnych ze swoimi rodzinami, z całym swoim majątkiem, wędruje sobie po przyszłej ziemi obiecanej. Można powiedzieć, że taka sielankowa sytuacja, prawda? Żadnych zmartwień związanych z takim brakiem jedzenia, czy brakiem spania, czy z biedą, prawda? Są bogaci, mają rodziny, mają stada, srebro, złoto, niewolników. Żyją sobie, można powiedzieć, bardzo takim spokojnym życiem. Ale jak wiadomo, to co dobre nie trwa wiecznie, prawda? I każda sielanka, ona prędzej czy później się kończy. I w końcu w życiu tych dwóch bożych mężów przecież pojawia się problem. Chociaż ktoś mógłby zaprotestować i powiedzieć, jaki problem? Ja widzę dwóch bliskich sobie ludzi, którzy są bardzo bogaci. Każdy chciałby mieć taki problem, prawda? Ale w szóstym wersecie czytamy, że lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Wiecie, i ten szósty werset, on wydaje się opisywać wspaniałe Boże błogosławieństwo, które dotknęło tych dwóch Bożych mężów. Ale możemy tu zobaczyć też jeden taki ważny szczegół. Czytamy, że nie mogli przebywać razem. Nie mogli już dłużej przebywać razem. Dlaczego? Co było przeszkodą? Dobytek, majątek, liczne trzody. Dopóki mieli niewiele, było dobrze. Dopóki mieli sporo, było dobrze. Ale kiedy przekroczyli jakąś tam granicę, to nie jest zarzut w stosunku do nich. Kiedy przekroczyli jakąś tam granicę, zrobił się problem. Czy pojawił się problem? I wiecie, kiedy czytałem ten fragment, to myślę, że każdy z nas wiele razy go czytał, prawda? Ale dotknął mnie ten zwrot, to stwierdzenie, że dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Pomimo tego, że pewnie chcieli być razem. Pomimo tego, że może powinni być razem, dobytek ich rozdzielił. W siódmym wersecie czytamy: między pasterzami stad Abrama i pasterzami stad Lota powstał spór. Z jakiego powodu? No właśnie dlatego, że było tak dużo tych owiec, prawda? Było tak dużo, że nie wiem, może tam już się nie mieścili na tych łąkach, może wody, dla których zabrakło, może gdzieś tam trzeba było daleko chodzić, prawda? Powstał spór. I wiecie, tak sobie pomyślałem, jakże często również dzisiaj się to dzieje. Jakże również dzisiaj często ten dobytek, jakkolwiek byśmy to nazwali, cokolwiek to jest, jest powodem do tego, że pojawiają się kłótnie. To, co ma być błogosławieństwem dla nas, to, co ma być, jest nam dane na zaspokajanie naszych potrzeb, żebyśmy mogli żyć, funkcjonować, staje się, czy obraca się przeciwko nam. Pojawia się problem. Kłótnie w rodzinie, mąż zostawia żonę, żona zostawia męża, rodzeństwo nie chce ze sobą rozmawiać albo nawet się znać. Najlepsi przyjaciele stają się swoimi wrogami. Myślę, że znamy takie sytuacje. Sytuacje, kiedy bliskie sobie osoby nie mogą przebywać razem, ponieważ dobytek na to nie pozwoli. Wiecie, takich sytuacji jest tysiące. I nie mówię tutaj tylko o dobytku, który jest. Często jest tak, że również wielkie zniszczenie powoduje dobytek, który trzeba zdobyć, którego nie ma. On już dzieli. Dobytek, którego nie ma, zaczyna dzielić ludzi, którzy nie mogą przebywać razem. Właśnie z tego powodu, że coś trzeba zdobyć, coś trzeba mieć i to powoduje, że ludzie przestają być razem. Wiecie, gdyby powód sporu między pasterzami Abrama i Lota nie został usunięty, nie został rozwiązany, robiłby się coraz większy i w końcu już nie tylko pasterze zaczęliby się kłócić. Wiecie, kto by się zaczął kłócić? Abram i Lot. To by doprowadziło do otwartego konfliktu między Lotem i jego wujem. Wiecie, i trzeba było coś zrobić, trzeba było działać, podjąć jakąś decyzję. Czekanie na rozwój wypadków, na to, że coś się samo rozwiąże, doprowadziłoby w końcu do katastrofy. I myślę, że Abram to zrozumiał i dlatego wyszedł z pewną inicjatywą. Wtedy rzekł Abram do Lota, 8 werset, niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi. Możemy zobaczyć sposób rozwiązania tego problemu. Abram składa Lotowi propozycję. Jaki jest cel tej propozycji? Co Abram, co Abrama popycha do tego, żeby wyjść z inicjatywą? Co ma na myśli? Wiecie, Abram składa propozycję, której celem jest zażegnanie sporu, zanim on jeszcze powstał. Abram widzi dokładnie, do czego to doprowadzi. Ten konflikt, który tli się jeszcze gdzieś tam na dole, pomiędzy pasterzami. Abram już wychodzi do przodu, już zapobiega temu, co nieuchronnie by się stało. I dla Abrama, wiecie, najważniejsze, tak jak tutaj czytamy, niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi i twoimi. Dlaczego? Jesteśmy przecież braćmi. I Abram to sobie niezwykle ceni i chce zachować tą więź. To, że są braćmi, jest dla niego ważniejsze niż wszystko inne. Najważniejsze jest to, kim dla siebie jesteśmy. To jakby Abram wyciąga na sam wierzch i to pokazuje, że nie kłóćmy się. Nie, niech nie będzie tego sporu, tej kłótni. Przecież jesteśmy braćmi. I możemy zobaczyć, co motywowało Abrama. Jesteśmy przecież braćmi. To jest najważniejsze. Tylko to się liczy. Warto o to walczyć i warto zapłacić też za to braterstwo każdą cenę. Dlatego, że czasami, aby pozostać braćmi, trzeba zapłacić cenę za to. Możemy powiedzieć tak, udało się zachować pokój? Zostali przyjaciółmi, rozstali się, bo musieli, ale pozostali przyjaciółmi. Pojawia się pytanie, za jaką cenę? Co było ceną tego, że Abram i Lot zostali przyjaciółmi, że się nie pokłócili, że się nie rozstali, tak jak to się często dzieje w gniewie, w jakiejś nienawiści, że się już później do siebie więcej nie odzywali. Kiedy czytamy tą historię dalej, widzimy Abrama, który popędził odbijać Lota, ratować życie swojego bratanka, prawda? Jakże ważne dla niego były te więzy. Jaka cena została zapłacona za zgodę, za pokój, za utrzymanie tych dobrych relacji? Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. A jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Abram jako starszy wiekiem i również jako stojący wyżej w tej rodzinnej hierarchii mógł dokonać wyboru jako pierwszy. Mógł powiedzieć, słuchaj, Lot, ja biorę sobie to, bo mam do tego prawo, jestem twoim wujem, jestem starszy, ty jesteś młodszy, masz mnie słuchać, ja wybieram to, a ty weź sobie tamto. Mógł tak zrobić? Mógł. Ale chociaż Abramowi to się należało, jakbyśmy powiedzieli, to nie zrobił tego. Dlaczego? Ponieważ był mądry. I wiedział, że gdyby coś takiego uczynił, to Lot raczej nie byłby zadowolony, prawda? Pewnie miałby poczucie krzywdy, i raczej ucierpiałyby ich wzajemne relacje. Lot by sobie pomyślał, no po co takiemu staremu człowiekowi, który już takie, ja jestem młody, dopiero zaczynam. Diabeł podsuwa różne myśli i różne argumenty. Myślę, że najprawdopodobniej tak by się to skończyło. Możemy sobie gdybać, ale znamy życie i wiemy jak jest. Co robi Abram? Daje prawo wyboru swojemu bratankowi. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręt nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Co wybiera Lot? Co wybiera? Lot wybiera to, co najlepsze. To, co wydaje mu się, widzi swoimi oczami, że to jest najbardziej korzystne dla niego. Że po prostu chciał tego, tak? I wybrał to. Co otrzymuje Abram? Co dostaje Abram? To, czego nie chciał Lot. Prawda? Po ludzku mówiąc, Abram nie postąpił zbyt mądrze. Zrezygnował z takiej ziemi, która, jak czytamy, była jak ogród Pana. Stracił wspaniałą okazję, jedyną w życiu, żeby się dobrze ustawić, prawda? To była wspaniała ziemia. Podstawą funkcjonowania ich była właśnie ziemia, woda, pastwiska. Dostał jakieś, można powiedzieć, resztki ochłapy i moglibyśmy powiedzieć, że poniósł wielką stratę, prawda? Poniósł wielką stratę. Jaki z tego wniosek? Abraham poniósł stratę, tak. Ale w zamian za to, co stracił, również coś zyskał. Co zyskał? Zyskał dobrą relację ze swoim bratankiem. Pozostali przyjaciółmi. Właśnie dzięki temu, że Abraham dokonał takiego wyboru. I chcę powiedzieć tak, że czasami jest tak w naszym życiu, że stajemy przed takimi wyborami, przed takimi decyzjami. Być może staliśmy, być może stoimy, a być może dopiero staniemy, prędzej czy później. I możemy powiedzieć coś takiego, że opierając się na tym, co przeżył Abraham, jeśli chcesz zachować dobre relacje ze swoimi bliskimi, z bratem, z siostrą, czasami musimy coś stracić. Czasami musimy ponieść stratę, inaczej się nie da. Zrezygnować ze swoich praw, z tego, co mi się słusznie należy. Ale wiecie, życie pokazuje, że warto stracić te rzeczy, te dobra materialne, aby zyskać coś bardziej wartościowego. Ta historia uczy, że tracąc, zyskujemy. Że kiedy zdecydujemy się na stratę, to tak naprawdę w tym momencie zyskujemy. Czy Abraham stracił? Na początku tak. Na początku stracił. Ale czytamy: i rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tą ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki i rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi. Także jeśli ktoś zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wiecie, to już nie tylko Lot sam wybrał dla siebie to, co wybrał. Abraham wziął to, co zostało. Ale wiecie, tak jak powiedziałem, kiedy tracimy, kiedy zgadzamy się na tą stratę, taką materialną, to zyskujemy tak naprawdę. Kiedy godzimy się na stratę, żeby zyskać dobre relacje, kiedy godzimy się na stratę, żeby zachować pokój, kiedy godzimy się ponieść stratę, żeby zapanowała zgoda, to tracąc zyskujemy i chcę powiedzieć, że zyskujemy podwójnie. Zyskujemy zgodę, zyskujemy pokój, ale również zyskujemy Boże błogosławieństwo, a przecież Boże Słowo mówi, że Bóg potrafi zamienić pustynię w ogród. Dla Boga nie ma to, nie ma w tym żadnego problemu. Lot, kierując się swoją pożądliwością, wybrał wspaniałą ziemię, ale nie wiedział, że ta piękna kraina niedługo przestanie istnieć, prawda? W niedługim czasie Bóg zniszczył Sodomę, Gomorę i wszystko, co było wokół, i nie było śladu po tym wspaniałym miejscu, o którym Biblia pisze, było jak ogród Pana. Tam nie zostało nic. To, co dostało się Abrahamowi, to, czego nie chciał Lot, wiecie, Bóg to pobłogosławił. To stało się ziemią obiecaną, ziemią, o którą Bóg się troszczył. I chcę powiedzieć tak, warto dokonywać mądrych wyborów. Warto stracić to, co tak naprawdę nie ma żadnej wartości, aby zyskać to, co ma prawdziwą wartość, wartość nieprzemijającą. Pokój, zgodę, dobre relacje. Tego nie można kupić za żadne pieniądze, a jakże łatwo jest to stracić poprzez jakąś nieprzemyślaną decyzję. Wybierajmy to, co jest wartościowe w Bożych oczach. Amen. Powstańmy do modlitwy.